przy gorącym stole.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Już ponad 17 minut po godzinie 19. My rozpoczynamy kolejną debatę w Radiu Poznań. W naszym studiu dziś reprezentanci sześciu ugrupowań. Posłowie Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
I Szymon Ziółkowski, Platforma Obywatelska.
Dobry wieczór.
Oraz Joanna Wargin-Torchała, Partia Wolność.
Dobry wieczór państwu.
Bartosz Garczyński, Kukiz 15.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Kamil Kłopocki, Nowoczesna.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
I Zdzisław Dębowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dobry wieczór.
Jeszcze raz dobry wieczór państwu. Oczywiście najwięcej w ostatnich dniach mówi się o proteście lekarzy rezydentów. Wiemy, że chodzi nie tylko o podwyżki ich płac. Mi w pamięci utkwiło jedno ze zdań protestujących z porozumienia rezydentów OZLL. My nie jesteśmy politykami. Nie będziemy politykami, nie chcemy być politykami. A to, co robią politycy, nie mieści się w głowie i nie chcemy być w to mieszani. Próbują nas upolitycznić. No i pytam polityków w studiu, czy ten protest musi przebiegać po linii podziałów politycznych? Czy nie należałoby do służby zdrowia podejść jak najbardziej ponadpartyjnie? Czy to w ogóle jest możliwe przy obecnym rozchwianiu emocji w naszym kraju?
Ja bym powiedział, że ten
protest... Bartosz Garczyński, Kukiz 15.
Ten protest przebiega w sposób apolityczny. Jest całkowicie apolityczny ze względu na to, że tak naprawdę już wszystkie opcje, które były w parlamencie, wykazały się w cudzysłowie i z lekką dozą ironii powiem w temacie organizacji służby zdrowia i mamy to, co mamy, tak? I w tym momencie za chwilkę będziemy pewnie świadkami no, pewnej licytacji, co zrobiliście wy, co zrobiliście ze służbą zdrowia pomiędzy posłami Platformy i PiS-u. Natomiast no, efekt jest widoczny i tak naprawdę wiemy jedno, trzeba coś zmienić, tak? I jeżeli w tym momencie PiS tak naprawdę podkreśla bardzo mocno o dobrych wynikach gospodarczych, no to zróbmy coś z tym.
Zróbmy coś.
Tak. Mhm. No to przekażmy tak jakby te owoce dobrej ściągalności VAT-u, tak? Przekażmy to
bo
właśnie na służbę
dobrego
zdrowia,
tak... do złej służby zdrowia. Parafrazując Pismo Święte. Joanna Wargin-Torchała.
A ja od razu odpowiem koledze z Kukiza, z którym zazwyczaj się zgadzam, że jak jednej grupie społecznej damy, to wyciśniemy z innej. I w końcu te możliwości wyciskania i uszczelniania VAT-u się skończą.
Wolnościowy głos w naszym
studiu. Dlatego trzeba dać właśnie wolność lekarzom, wolność wyboru. Lekarze niewątpliwie powinni dobrze zarabiać, ponieważ po pierwsze nie będą wtedy korupcyjni, a po drugie zmęczony, źle wynagrodzany lekarz stanowi dla pacjenta wręcz śmiertelne zagrożenie. Jest to jeden z ważniejszych zawodów i wymagający odpowiedniego traktowania. Co więc zrobić? Sprywatyzować. Jak pokazuje doświadczenie lat, całych lat, wszystko to, co państwowe działa gorzej od tego, co prywatne.
Jak znam życie, partia wolna, zaraz przykład Singapuru wyciągnę.
Nie będziemy się już dublować z tym tematem, ale rzeczywiście lekarz mogący ustalać sobie stawki ze swoim pracodawcą po prostu byłby oceniany na bazie swoich kwalifikacji, a nie tego, skąd pochodzi, kto jest jego tatą, w jakich układach.
Ale na razie mówimy o tych, którzy dopiero rozpoczynają karierę, którzy nie mają jeszcze tych ścieżek wydeptanych.
No to powinni zaczynać tą karierę w takich miejscach, gdzie wysokie kwalifikacje nie są niezbędne. Nie powinni w takim razie jakiś wysoko, na początek przynajmniej operacji wysoko obarczonych ryzykiem dokonywać. Natomiast powinni się uczyć, a jednocześnie za to, co robią, pobierać po prostu pieniądze.
Kamil Kłopocki, Nowoczesna. Pan jest asystentem posła Marka Rucińskiego.
Tak, wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu. No, może ja wracając do pytania...
Dziękuję za to intro.
Bardzo proszę. Panie redaktorze, czy ten protest może być apolityczny? Trudno mówić o proteście lekarzy. Znaczy, trudno mówić, żeby on mógł być apolityczny w przypadku, kiedy rozmawiamy o środkach, które są przekazywane na ochronę zdrowia prosto z budżetu. Tak? To właśnie w Sejmie są dyskutowane takie kwestie, chociażby jak kształt ustawy budżetowej, chociażby kształt ustawy budżetowej na 2018 rok i w ramach dyskusji nad kształtem tej ustawy należy dyskutować o tym, skąd wziąć środki na to, żeby można było w sposób lepszy, bardziej wydajny finansować ochronę zdrowia, czy też skąd wziąć pieniądze, większe kwoty, większe środki na to, żeby dofinansować ochronę zdrowia, która przez wiele lat była i jest wciąż niedofinansowana. Także trudno mówić o polityczności, trudno zarzucać politykom, żeby nie wypowiadali się w kwestii, która pośrednio ich dotyczy i na którą mają bezpośredni wpływ, tak?
Bardziej pewnie chodziło rezydentom o to, że część polityków dołącza się jak takie wagoniki do lokomotywki protestacyjnej. Z drugiej strony mają też za złe tym politykom obozu rządzącego, którzy wykorzystują ten protest do tego, żeby uderzać w na przykład dawne obozy, Platformę, PSL, te wszystkie partie, które oczywiście padają nazwiska Arłukowicza, Ewy Kopacz, tych wszystkich polityków, którzy...
Panie redaktorze, pan były minister Arłukowicz, myślę, że ma duży mandat do tego, żeby komentować obecną sytuację. Ja przypomnę też, że jest przewodniczącym Komisji Zdrowia. No,
a
także
pan
trudno
się wypowiada w imieniu Platformy Obywatelskiej, czy Nowoczesnej?
W imieniu Nowoczesnej,
w imieniu Platformy Obywatelskiej?
Panie pośle,
mogłaby jakaś konfuzja być, a teraz sprawa jest jasna.
Ja widzę, że pan poseł...
Mówimy Nowoczesna, myślimy Platforma.
Łatwo pana posła doprowadzić do konfuzji w takim razie. Natomiast ja wypowiadam się w imieniu polityków opozycji, którym zarzuca się generalnie nie tylko politykom Nowoczesnej czy Platformy, ale wszystkich ugrupowań opozycyjnych, że starają się podpiąć, jak pan powiedział, pod ten protest i...
Ale uczciwie powiedziałem też, że politycy obozu rządowego wykorzystują też ten protest, żeby przeatakować polityków opozycji. Także obrywa się obu stroną. Platforma, która już została wywołana, ale w tej chwili już w osobie naprawdę przedstawiciela Platformy, poseł Szymon Ziółkowski.
Znaczy, na pewno protest rezydentów pokazał, że chyba nie tylko o tych rezydentów chodzi. Tu rzeczywiście bardzo istotna by była generalna reforma służby zdrowia, ale chyba jak popatrzymy na cały świat, bo na pewno na Europę, chyba nigdzie się taka reforma zdrowia w 100% nie udała i próbowano na wiele sposobów do tego tematu podejść i rzeczywiście jest to temat zawsze trudny, w szczególności w tej reformie zdrowia, jeżeli mówimy o tej ogólnodostępnej szpitalach, że to jest na pewno problem. Problem jest też taki, że z taką pewną dozą... Podejście ministra Radziwiłła do strajkujących i protestujących rezydentów też w moim przekonaniu nie pomaga rozwiązaniu tego protestu, bo jeżeli podchodzi się do ludzi, którzy naprawdę starają się wywalczyć nie tylko dla siebie, ale również dla innych, chociażby rozmowę i usłyszenie ich głosu, jeżeli podchodzi się w tak nonszalancki sposób, na pewno nic dobrego z tego...
Ale minister mówi, że spotykał się około 20 razy w ciągu ostatniego półrocza.
No wszystko fajnie, tylko że problem jest taki, on mógłby się spotkać raz, byleby coś z tego wyniknęło. Jeżeli nic z tego nie wynika, to można się spotykać 100 razy i te spotkania do niczego nie będą w żaden sposób doprowadzały. Minister Radziwiłł, kiedy ministrem jeszcze nie był, mówił, że te 6% PKB na służbę zdrowia to jest takie minimum, które trzeba zrobić, tak? I teraz nagle zmienia zdanie, więc...
Mówi, że to nadal jest do zrobienia.
Tak, tylko że perspektywa czasu najbliższych lat 150, które prawdopodobnie za chwilę będzie rozwijał, no to jest dość długo. Na pewno jest to problem, którym trzeba się zająć i rzeczywiście, jeżeli mamy teraz tak dobre wyniki gospodarcze, jak mówi minister, wicepremier Morawiecki, no to rzeczywiście należy się nad tym tematem pochylić, bo skoro mamy aktualnie nadwyżkę budżetową na 2 miesiące do końca roku, no to znaczy się, że jest bardzo dobrze, więc nie ma chyba żadnego powodu do tego, żeby nie starać się wspomóc służby zdrowia, która rzeczywiście jest dla nas wszystkich, tak?
Poseł Bartłomiej Wróbelski, bo to zdaje się ostatnia kwestia adresowana była bezpośrednio do pana, ten apel posła Ziółkowskiego.
Ja spotkałem się z grupą rezydentów i przekazywałem wyrażane przez nich racje ministrowi Radziwiłłowi. Ja je szanuję. Uważam, że bez wątpienia powinni i będą zarabiać więcej. Natomiast też musimy zauważyć, że od 2015 roku ich zarobki wzrosły o 40%, nakłady wzrosły o 40%. To nie jest małym wzrostem, jeżeli bierzemy pod uwagę tylko 2 lata. Cel 6% na służbę zdrowia jest celem aktualnym. Wiemy, że nawet najlepsze reformy służby zdrowia, jeśli...
Przepraszam, ale pan mówi o 40% całej puli, tak?
Nie będą zwiększone, no to reformy w zakresie służby zdrowia skończą się niepowodzeniem, bo ostatecznie wiemy, że po prostu w systemie brakuje tych pieniędzy. Także bez wątpienia muszą wzrosnąć zarobki i wzrastają i będą dalej wzrastać zarobki z rezydentów, ale nie możemy też tej kwestii, przy analizowaniu tej kwestii, abstrahować od innych zarobków w służbie zdrowia, bo samo podniesienie zarobków stażystom nie może oznaczać na przykład, że zarobki te są w tym momencie takie same jak nagle, jak lekarzom, którzy pracują wiele lat, mają specjalizację. Dzisiaj rozmawiałem, zagadnął mnie jeden z poznańskich profesorów i powiedział, że on rozumie, że stażyści, że rezydenci muszą zarabiać więcej, ale on jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i do tego roku dostawał 5300 zł brutto. I mówi, że w związku z tym, no dlaczego ktoś zaraz po studiach miałby od razu zarabiać więcej niż on? Innymi słowy, jest wzrost gospodarczy, korzystamy z tego i wiele grup społecznych, no jakby ich los, zarobki, wynagrodzenia wzrasta, ale musi się odbywać to w pewnym procesie. Jeżeli dojdzie do jakiegoś skoku w jednym przypadku, no to naturalne byłoby, że wszyscy inni będą mieli oczekiwania, że taki sam szybki wzrost zarobków następuje. Więc wszyscy powinniśmy korzystać ze wzrostu gospodarczego, wzrost tak, stopniowy.
Polskie Stronnictwo Ludowe ustami Władysława Kosiniaka-Kamysza proponuje szukanie pieniędzy w tej chwili z tych rezerw, które są na przykład z nadwyżki Narodowego Banku Polskiego, z dobrej sytuacji Funduszu Pracy, tego typu środków. Czy to jest pomysł na zasypanie, bo tak naprawdę to jest chwilowe, czy to wystarczy, żeby tę sytuację naprawić? Bo pewnie na chwilę zamknie usta protestującym, tylko co dalej?
To znaczy się na pewno na chwilę zamknie, natomiast trzeba patrzeć jak gdyby długofalowo. I mi się wydaje, że trzeba podjąć działania, tak jak już tutaj moi przedmówcy mówili, żeby tak skonstruować budżet przyszłoroczny, żeby tam znalazły się środki między innymi właśnie dla służby zdrowia, żeby te środki były podniesione, no bo jeżeli dzisiaj mamy prawie 4,5% PKB przeznaczone na służbę zdrowia, to jest jednak ogonek Europy.
Zdecydowanie.
I tu nasze działania powinny chyba do tego zmierzać. Było pytanie, czy to jest, działania są polityczne, czy niepolityczne. No jeżeli Sejm musi podjąć decyzję przy uchwalaniu budżetu, no to trzeba powiedzieć, że są w pewnym sensie także i polityczne w tym kontekście. Natomiast co do protestu lekarzy rezydentów, wydaje mi się, że zbyt mocno uwypuklona została sprawa dotycząca podwyżek płac. Tutaj chyba więcej trzeba zwrócić uwagę na to, co i tu przedmówcy także mówili, na reformę służby zdrowia. I wiele rządów, wielu polityków się tego podejmowało. Jest to bardzo trudne przedsięwzięcie.
Minister Radziwiłł mówi, że właśnie dlatego trzeba to rozwiązać kompleksowo, nie pojedynczym strzałem.
No, na pewno kompleksowo, bo jeżeli chcemy patrzeć na, bym powiedział, całą służbę zdrowia, na jej przyszłość, na to, co mówimy, zmniejszenie kolejek do lekarzy specjalistów, jest to element niezmiernie ważny, ale trzeba też zwrócić na jedną rzecz jeszcze uwagę, że lekarze rezydenci muszą przechodzić praktykę. Ja jestem akurat z wykształcenia nauczycielem i też nauczyciel musi przechodzić pewną praktykę. I praktykę w czasie studiów, i nauczyciel stażysta, kontraktowy, aż dojdzie do nauczyciela dyplomowanego, no, w wyjątkowych sytuacjach profesora oświaty.
Dobrze. Jeszcze jedno zdanie. Kamil Kłopocki. A, widzę więcej tych zdań.
Dobrze, jedno.
Klient nasz pan, proszę państwa, jedno. Dopuszczam do głosu.
Panie redaktorze, jedno zdanie. Oczywiście do problemów polskiego systemu ochrony zdrowia należy podejść kompleksowo, natomiast pan minister Radziwiłł nie podaje recepty na to, jak rozwiązać bieżący problem wyjazdu lekarzy z Polski. I ja oczywiście pamiętam, że mieliśmy w 2016 roku nowelizację ustawy o działalności leczniczej, tak zwaną dekomercjalizację. Mieliśmy w tym roku nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli tak zwana sieć szpitali. Natomiast ja pytam się pana ministra Radziwiłła, w jaki sposób te ustawy mają wpłynąć na to, że młodzi lekarze nie będą wyjeżdżali z kraju. Ja przypomnę, że liczba lekarzy na 1000 mieszkańców w Polsce jest jest najniższa w całej Europie. Przypomnę, że liczba specjalistów jest również jedną z najniższych, czy też najniższą w całej Europie. I pytam się w takim razie, jaka jest odpowiedź na ten problem, tak? O tym zupełnie nie rozmawiamy. Natomiast jeszcze wracając do tego, o czym mówił pan poseł Wróblewski, czyli do podniesienia puli wynagrodzeń rezydentów, o czym wspominała pani premier Szydło kilka dni temu, to 40%. Zwiększenie puli wynagrodzeń o 40% to jest de facto nieco ponad 100 zł na pensję rezydenta. Ja się pytam, czy to ma faktycznie zatrzymać lekarzy, bo problem jest bardzo, bardzo realny i on jest dzisiaj, tak? On nie będzie za 5-8 lat, w 2025 roku, on jest dzisiaj. I pytanie, w jaki sposób dzisiaj ten problem rozwiązać, a tych odpowiedzi na te pytania nie słyszymy z ust ani ministra Radziwiłła, ani pani premier.
To może jeszcze poseł Ziółkowski, pewnie za chwilę poseł Wróblewski odpowie.
Tak, Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazał nam już w tej kadencji, że jeżeli bardzo chce wprowadzić jakąś ustawę i ją przeprowadzić przez Sejm, to potrafi to zrobić. Mamy przykład ustawy zmieniającej system edukacji w naszym kraju. Także jeżeli coś się bardzo chce zrobić, to można to zrobić. Do tego wszystkiego musimy pamiętać, że reforma edukacji to rezydenci rezydentami, lekarze lekarzami, ale w tym wszystkim jest pacjent. Tak? I jak popatrzymy na warunki, w jakich teraz nasi pacjenci mimo wszystko przebywają w szpitalach, jakie mają wyżywienie podczas leczenia, tak? No to są warunki, które urągają jakimkolwiek standardom.
Więc, od 30 lat.
Więc niestety jest to sprawa, którą trzeba się zająć kompleksowo i kompleksowe wprowadzanie tej reformy bez zwiększenia wydatków na służbę zdrowia jest po prostu niemożliwe, no bo nie da się dalej mieszać tą kwotą, która w tym systemie zdrowia na tą chwilę jest. Jeżeli nie będziemy jej znacząco zwiększać w następnych budżetach, to jest to po prostu nierealne.
Poseł Wróblewski.
A więc odpowiadając, tak jak wspomniałem, 40% więcej na wynagrodzenia w latach od 2015 roku, z 812 milionów do miliarda 179 milionów złotych. Przez najbliższe 4 lata zarobki rezydentów wzrosną o 2000 zł. To jest znaczny wzrost w bardzo klarownej perspektywie czasowej. I trzeci element, niezwykle istotny, w tym roku znacznie zostały zwiększone limity przyjęć na bezpłatne studia lekarskie o ponad 850 miejsc w stosunku do 2015 roku, czyli też wzrost kilkudziesięcioprocentowy. Wszystkie te działania, uważamy, mają szansę, doprowadzą do poprawienia sytuacji tej grupy zawodowej, a jednocześnie w ogóle poprawienia sytuacji i zwiększenia liczby osób kompetentnych, wykształconych, które będą w Polsce lekarzami.
Pytanie, czy nie będą wyjeżdżać?
To znaczy, myślę, że ten problem wyjazdów, oczywiście należy jakby podejmować działania, aby ograniczyć skalę, ale musimy sobie ale pewnie jest też tak, że niezależnie od tego, jakie będą te podwyżki, będzie jakaś grupa osób, która z różnych powodów będzie wyjeżdżać i tego procesu nie zahamujemy, ale dlatego właśnie od 2015 roku kilkadziesiąt procent zwiększyliśmy liczbę osób, które są dopuszczone do bezpłatnych studiów medycyny.
Ale panie pośle, te 2000 zł podwyżki to jest taka sama demagogia jak 8000 zł kwoty wolnej od podatku. Tak? Bo to będzie dotyczyło tylko nowych rezydentów, nie będzie dotyczyło tych, którzy już teraz rezydentury rozpoczęli.
A skąd pan o tym wie?
No bo tak zapowiadał pan minister Radziwiłł swoich zapowiedziach.
Tu akurat, panie pośle, prace zespołu dopiero się rozpoczynają i nie wiadomo dokąd.
Sytuacja wszystkich rezydentów ulegnie poprawie.
Bartosz Garczyński, Kukiz
15. Czyli tak jak mówiłem na samym początku, mieliśmy już tutaj przerzucanie się i odpowiedzialnościami, pomysłami, tak sobie tutaj nie zrobić, żeby służbę zdrowia uzdrowić. No a konsekwentnie ona oczywiście uzdrowiona nie jest. Ja tylko przypomnę, że kwestia wynagrodzeń jest związana oczywiście z dodatkowymi pieniędzmi w systemie służby zdrowia i tutaj pada pytanie, skąd je wziąć. Myślę, że dobrym początkiem i dobrym argumentem byłoby chociażby zrezygnowanie z partii politycznych, z subwencji, które pobierają wielomilionowe subwencje. Tak?
I referendum.
Ponieważ ja tylko przypomnę, że drodzy Państwo, wszystkie partie polityczne pobierają subwencje. Tutaj Nowoczesna jest w pewien sposób rozgrzeszona z tego, ponieważ nie potrafiła wypełnić sprawozdania finansowego, jak na partię ekonomistów przystało. ale poza tym wszyscy te subwencje pobierają, oprócz Kukiz 15 właśnie.
To ja może tylko skomentuję pomysł przekazania subwencji partii politycznych, bo teraz jeszcze pan nie uszczegółowił tego, czy chodzi o przekazanie ich, o wpompowanie ich do systemu ochrony zdrowia, tak żeby zwiększyć finansowanie systemu, czy żeby przekazać je na pensje rezydentów, tak? Jeżeli mamy pieniądze, które trafiają do partii politycznych w ramach subwencji przekazać na system ochrony zdrowia, to ja mogę jeszcze w takim razie dołożyć swoją pensję, bo to mniej więcej taka będzie chyba kwota, po prostu śmieszna, tak? Oczywiście, że kpię, dlatego że ta kwota, o której pan mówi, jest tak niewielka, że jasne, możemy przekazać, natomiast to w żaden sposób nie rozwiąże problemu systemowego.
Koniec.
Kilkadziesiąt milionów rocznie.
Rozmawiamy o 9 zerach, a nie o 6, a pan mówi tutaj o 6 zerach. Mówimy o 9, mówimy o miliardach złotych, a nie o milionach.
Dlatego ja mówię na początek. No oczywiście jest jeszcze wiele innych miejsc, w których można zabrać pieniądze akurat partią polityczną.
Mam przed sobą sondaż pracodawców RP przeprowadzony przez Kantar Public, z którego wynika, że prawie 40% społeczeństwa jest skłonne zaakceptować zwiększenie składki, nawet kosztem zmniejszenia swoich dochodów netto, składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Ile procent?
40% społeczeństwa. I chciałem państwa zapytać o ten, bo to jest ciekawa informacja. Joanna Wargin-Torchała już widzę przestraszona kolejnym sięganiem do kieszeni podatkowej. Bardzo proszę o skomentowanie tego.
Panie redaktorze, no dajmy w ogóle ludziom zarabiać. Zabierzmy im te przymusowe ubezpieczenia społeczne, z których nic kompletnie nie mają. Wtedy będzie ich stać na to, żeby się leczyli prywatnie. I to jest bardzo dobre rozwiązanie obecnego problemu natychmiast. Ja nie sądzę, żeby kolejne grzebanie w kieszeniach Polaków, z których i tak już utrzymujemy i służbę zdrowia, i mnóstwo innych instytucji, miało jakikolwiek sens. No, i dziwię się tym 40% widocznie nie wiedzą, ile dokładnie płacą za to, że jeszcze żyją. I to jest bardzo smutne w gruncie rzeczy.
Zdzisław Dębowski, jak się pan odniesie do tych informacji? Znaczy, to jest tylko sondaż, natomiast jest jakaś baza do...
To jest na pewno sondaż i wynikają z niego jakieś, bym powiedział, wnioski. Natomiast mnie się wydaje, że trzeba podjąć działania dla, bym powiedział, kompleksowego rozwiązania spraw służby zdrowia i chyba sięganie do kieszeni podatników po to, żeby zwiększyć środki na służbę zdrowia, chyba nie tędy droga. Wydaje mi się, że to, co już na początku mówiłem i co Polskie Stronnictwo Ludowe także proponuje, a mianowicie rozwiązania mające na celu kompleksowe podejście do wielu spraw, bo my cały czas mówimy teraz o lekarzach rezydentach, mówimy o służbie zdrowia, ale służba zdrowia to także pielęgniarki.
Ratownicy medyczni,
a więc tutaj także trzeba podjąć i ja na przykład jestem zadowolony z tego, że coraz więcej państwowych wyższych szkół zawodowych podejmuje kształcenie pielęgniarek na podstawie, poziomie licencjackim, prawda, bo jak kiedyś doświadczeni nauczyciele mówili, że licea pedagogiczne i studia nauczycielskie to była kuźnia nauczycieli, bo uczyli się przede wszystkim metodyki, tak mi się wydaje, licea medyczne także przygotowały pielęgniarki, których teraz nie mamy. Mhm. Bo gdzie byśmy poszli, to pielęgniarki brakuje. Jeśli mi
powiedzą, że przygotowują pielęgniarki do pracy za granicą, podobnie jak nasze uczelnie.
Jest to działalność wolnorynkowa i mi się wydaje, że na pewno znajdą się takie osoby, które będą chciały wyjechać, natomiast minister zdrowia powinien robić wszystko, żeby stworzyć takie warunki, żeby ci, no nazwijmy to młodzi nauczyciele, lekarze nie wyjeżdżali, nie szukali pracy gdzie indziej. Jest to moim zdaniem dość długi proces, ale muszą być konkretne, podjęte działania w tym kierunku, które muszą być zapisane, które muszą być jasne, bo przecież też jesteśmy świadomi, że od jutra nie podwyższymy, od jutra nie zmienimy, od jutra nie będą obiady w szpitalach dużo lepsze, natomiast no, trzeba podjąć działania zmierzające do rozwiązania tego problemu całościowo.
Bartłomiej Wróblewski.
Ja byłbym ostrożny z takim zapowiadaniem, czy nawet przy powołaniu się na taki, a nie inny sondaż, aby zwiększać obciążenia...
W sondażach PiS-u, panie pośle.
Obciążenia obywateli. Natomiast bez wątpienia więcej pieniędzy na służbę zdrowia jest potrzebne. Ale tu zgadzam się z przedmówcą, że musimy podchodzić do kwestii wynagrodzeń w służbie zdrowia, no patrząc na całość służby zdrowia, dlatego że z jednej strony mamy rezydentów, ale mamy też pielęgniarki, rehabilitantów, mamy fizjoterapeutów, czyli jest wiele też zawodów medycznych i na pewno kwestia wynagrodzeń, która przez wiele lat była mocno zaniedbana, tu musi być postęp, te osoby muszą lepiej zarabiać, ale musi to odbywać się w pewnym procesie, a nie skokowo, bo to może doprowadzić do zupełnie innych konsekwencji, niż byśmy oczekiwali.
Czyli druga kwestia, w tych realiach edukacja, budżetowych i skokowych.
Tak? I druga kwestia to jest kwestia edukacji, o studiach powiedziałem. Też mój przedmówca wspomniał o kształceniu także w innych zawodach medycznych. To jest ważne. Rzeczywiście pod koniec lat 90. nieroztropnie przeprowadziliśmy reformę edukacji, które jedną z konsekwencji była eliminacja tych liceów branżowych, albo w każdym razie mocne ich ograniczenie, no, co ma też takie konsekwencje, że przez wiele lat powstała luka, jeśli chodzi o kształcenie pielęgniarek, ale to dotyczy pewnie też innych specjalizacji medycznych i także w tej sferze trzeba, no, w ostatnich latach robimy więcej i bez wątpienia to jeśli nie będziemy konsekwentnie prowadzili tych działań, rzeczywiście w kolejnych latach będziemy mieli coraz większe problemy, jeśli chodzi o wykwalifikowany personel medyczny.
Poseł Szymon Ziółkowski.
Wydaje mi się, że najpierw powinniśmy zwiększyć zadowolenie obywateli z służby zdrowia i zaufanie. Dobrze by było, jakby wróciło na odpowiednie tory, zanim zaczniemy drenować znowu ich portfele. Bo ja mam takie wrażenie, że teraz nawet jeżeli by została zwiększona stawka ubezpieczenia zdrowotnego, to w żaden sposób nie wpłynie na poprawę sytuacji w szpitalach. Tutaj jest potrzebny po pierwsze pomysł na to, w jaki sposób do tego podejść i w jaki sposób skonstruować w ogóle reformę służby zdrowia, a potem co najwyżej po iluś latach już od wprowadzenia tego, kiedy będzie widać, że idzie to już w dobrym kierunku, wtedy można myśleć nad tym, żeby to jeszcze w jakiś sposób usprawnić. No mamy też przecież takie sytuacje w krajach skandynawskich, gdzie te składki są bardzo wysokie, ale tam obywatel wie, że on nie ma żadnego problemu z dostępem do służby zdrowia i tam przebywa w szpitalu w bardzo dobrych warunkach. No, dzisiaj, jeżeli na śniadanie osoba na rekonwalescencji otrzymuje kromkę chleba z kawałeczkiem masła, chociaż masło teraz jest towarem coraz bardziej luksusowym, więc to może rzeczywiście...
No więc właśnie, to już jest rarytas.
To był przeciwargument.
Właśnie dlatego nie było, nie będzie masła.
Więc może to jest margaryna już teraz w szpitalach, także nie wiadomo, ale mówiąc poważnie, rzeczywiście, no najpierw trzeba mieć pomysł, najpierw trzeba zacząć go wprowadzać w życie, ale wydaje mi się, że skoro tak dobrze nasz budżet sobie radzi, to jak na razie na tą chwilę żadne kolejne drenaże polskich portfeli nie są potrzebne.
No i ja tu bym się dołączył akurat do tego głosu, tak? No jeżeli rozmawiać o służbie zdrowia i o poprawie kondycji służby zdrowia, no to kiedy jak nie teraz, tak? Skoro faktycznie jest taka poprawa, skoro faktycznie są już środki, które możemy przeznaczyć na ten cel, no to dlaczego nie rozpocząć w tym momencie dyskusji na temat reformy służby zdrowia? Z tego, co ja słyszałem, plany akurat PiS-u są na rok bodajże 2025, tak? No to jest bardzo, bardzo daleka perspektywa, to jest tak jakby przerzucić trochę piłkę na przyszłe rządy, tak? Na tych, którzy będą rządzić w przyszłości, no chyba, że Prawo i Sprawiedliwość zakłada, że będzie rządzić do tego 2025.
Tak zakłada.
Tak zakłada, no tak, więc to bardzo optymistycznie.
Pesymiści.
Natomiast tak, no teraz powinniśmy o tym zacząć rozmawiać, o kompleksowej reformie służby zdrowia. Jeszcze tak słowem powiem, ja byłem na tych protestach lekarzy rezydentów, widziałem tam faktycznie, nie było, wracając trochę tak do poprzedniego tematu, faktycznie nie było tam żadnych emblematów politycznych i zresztą sami prosili o to, żeby takich emblematów nie było.
Ale był przedstawiciel Kukiz 15.
Ale inkognito. Ale po pierwsze dlatego, że jesteśmy stowarzyszeniem, czyli nie zostało upartyjnione.
furtka.
Czyli nie zostało to upartyjnione, tak? A po drugie byliśmy tam inkognito, tak? Znaczy bez okularów przyciemnianych i bez kapeluszy, ale jednak no, inkognito, czyli bez logo partyjnego.
Poseł Ruciński, z tego co wiem, odpiął znaczek Nowoczesny w czasie obrad sejmowej Komisji Zdrowia. Tak mówił.
Odciął się.
Powiem szczerze, że nawet nie wiem.
Nie. Może odchodzi.
Natomiast uprzejmie pana informuję o takim fakcie.
Bardzo dziękuję. Jeżeli tak mówił, pewnie tak zrobił. Natomiast wracając do pytania, czy należy zwiększyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ja uważam, że zwiększanie składki na ubezpieczenie zdrowotne jest ostatnią rzeczą, do której powinniśmy się uciekać aktualnie. Tak? To znaczy, tak jak tutaj zostało powiedziane kilkukrotnie, sytuacja budżetu jest dobra. Pieniądze się znajdują, między innymi 2,5 miliarda ostatnio minister Tchórzewski znalazł dla górników. Także być może pan minister Radziwiłł jest po prostu nieskuteczny, a zwiększanie składki, wymiaru składki jest jeszcze o tyle nieuzasadnione, że ja przypomnę, że Polacy wydają ogrom pieniędzy prywatnie, tak, na ochronę zdrowia, czyli to są kwoty w 2016 roku, jeżeli nie pamięć, mieli 35 miliardów złotych Polacy wydali na prywatną ochronę zdrowia. No trudno, żebyśmy mieli zwiększać jeszcze wymiar składki, jeżeli i tak Polacy płacą prywatnie, w związku z tym jak funkcjonuje obecny system, mówię tutaj w szczególności o kolejkach, no trudno, żebyśmy jeszcze zwiększali wymiar składki, skoro Polacy i tak ostatecznie pójdą prywatnie do lekarza.
Rzutem na taśmę bardzo krótko chciałbym jeszcze drugi temat poruszyć.
Na szybko bym chciał powiedzieć, że odnośnie skuteczności
mimo bardzo imponującego tutaj last minute.
Znaczy chciałem tylko powiedzieć, że minister Radziwiłł jest bardzo skuteczny w blokowaniu akurat tematu marihuany medycznej, no więc tu był bardzo skuteczny akurat, więc...
Ciekawa puenta. Dobrze. Sejm ustanowi rok 2018.
To chyba był minister Pinkas, tak?
Rok,
nie, ja rozumiem, może skuteczniejszy
był. Rok powstania wielkopolskiego w 2000... Panowie!
tak, nie zgadzam się.
Jeszcze raz zaczynam. Sejm ustanowił 2018 rokiem powstania wielkopolskiego. Panie pośle, zwracam się do Szymona Ziółkowskiego. Wy dzisiaj w tej sprawie zwołaliście konferencję, bo wniosek jest, zdaje się, wasz. Też trochę nie obyło się bez jakichś tam małych poszturchiwań w czasie debaty nad uchwałą, która przeszła przez aklamację, koniec końców.
Uchwała przeszła przez aklamację. Raczej nie można było się spodziewać innego obrotu sprawy, bo uważam, że jak najbardziej jest to słuszna uchwała. Trochę niepotrzebne były wywody, w szczególności pani poseł Lichockiej, która starała się w moim przekonaniu dość niefortunny sposób zabłysnąć na mównicy. Chyba jej się to nie udało. Akurat powstanie wielkopolskie, nie wiedzieć czemu, jest tym powstaniem trochę zapomnianym, jeżeli chodzi o cały nasz kraj, i jednak ta pamięć ogólnonarodowa o tym jednym z niewielu powstań, które zakończyło się sukcesem Polski, powinna być kultywowana. Bardzo się cieszę, że rok 2018 będzie rokiem między innymi powstania.
Jakieś konkrety za tym rocznicy pójdą? Za taką uchwałą?
Mam nadzieję, że pójdą. Mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość rzeczywiście takich ogólnokrajowych obchodów setnej rocznicy wybuchu powstania. Bardzo dobrze by się stało, bo jednak przydałoby się przypomnieć mieszkańcom naszego pięknego kraju rzeczywiście, jak to powstanie wyglądało, jak ono się zaczęło i po co ono było. I co roku praktycznie, jeżeli zbliżają się powstanie warszawskie, to wszystko jest przypominane na nowo, jednak w dużo większej skali niż my, jeżeli mówimy o powstaniu wielkopolskim. Więc mam nadzieję, że chociaż z okazji setnej rocznicy uda nam się trochę w tym kierunku pójść.
Mhm. Poseł Bartłomiej Wróblewski.
Sprawa jest ważna. Ta uchwała Sejmu wpisuje się w, można powiedzieć, ciąg uchwał, które były podejmowane w ciągu ostatnich 2 lat. To były uchwały o 98. rocznicy powstania wielkopolskiego, o 210. rocznicy powstania wielkopolskiego 1806 roku, 150. rocznicy powstania poznańskiego, 160. rocznicy powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz 150. rocznicy powstania Sokoła. We wszystkich tych sprawach uważam, że zrobiliśmy w ciągu ostatnich 2 lat dużo, aby o tych ważnych wielkopolskich i poznańskich...
Mówi pan ponadpartyjnie teraz.
Ponadpartyjnie, chociaż akurat w tych przypadkach uchwała dotycząca roku powstania wielkopolskiego jest uchwałą Platformy Obywatelskiej. Te 4 uchwały, o których wspomniałem, ja byłem ich projektodawcą, ale tu ponadpartyjnie, można powiedzieć, wspólnie działamy, aby ważne rzeczy dla Poznania i Wielkopolski stały się lepiej rozwiązane rozpoznawalne w Polsce i uważam, że przez te dwa lata dużo dla tego celu zrobiliśmy. Także odbyła się w zeszłym roku wystawa, którą razem z Muzeum Niepodległości przygotowaliśmy o powstaniu wielkopolskim. Także myślę, że
wystawa w Sejmie.
Tak, Sejmie, wystawa w Sejmie. A więc ta świadomość społeczna w Polsce rośnie. Ja też mam trochę inne nastawienie niż pan poseł Ziółkowski. Moim zdaniem my nie powinniśmy się już tłumaczyć i narzekać, że gdzieś poza Poznaniem ludzie za mało wiedzą o powstaniu wielkopolskim. My musimy z pewnością siebie i z dumą o tym opowiadać. Jeśli ktoś nie wie, to co najwyżej wyrażać zdziwienie, że nie wie, a nie narzekać, że nie doceniają nas poza Poznaniem Wielkopolską, bo tych, którzy narzekają, się nie lubi.
Zdzisław Dębowski, PSL.
Powstanie Wielkopolskie, setna rocznica, wpisuje się jak gdyby w stulecie odzyskania niepodległości. Polskie Stronnictwo
Trochę
Ludowe...
Trochę konkurencja taka.
No raczej ja bym uważał, że nie konkurencja, bo to jest integralnie ze sobą związane. No, chociażby nawet dzisiejszy dzień, niezmiernie ważny, przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Wszyscy ludzie, którzy mają... no bym powiedział, odwołują się do tradycji batalionów chłopskich, prawda, uczcili 77. rocznicę batalionów chłopskich, ale tu chciałem z innej strony powiedzieć, olbrzymi wkład ludności wiejskiej, wsi, w odzyskanie niepodległości i w powstanie wielkopolskie.
Joanna Wargin-Trochała, Partia Wolności.
No nie ma się do czego przyczepić tym razem, bo to jest bardzo ważne.
Zawód, w ogóle się słyszę.
To jest straszny temat.
Tak,
fajnie, że są takie rzeczy, które jeszcze nas poza sportem lewandowskim na przykład łączą ponad podziałami partyjnymi. Fajnie, że...
Przecież różnie z tym bywało w przeszłości.
Tak. Fajnie, że zadbano o tak ważną rocznicę dla poznaniaków, bo to jest jedna z najważniejszych rocznic i jedyne udane powstanie, w związku z czym warto je upamiętnić, warto o nim mówić i to jest bardzo dobra wiadomość po prostu.
Ja muszę dodać, że powstanie 1806 roku wielkopolskie także było powstaniem udane.
Tym bardziej, no, chociażby... wielkopolskie generalnie są udane.
Czy chociażby, no nie, no to chociażby sejneńskie jeszcze, tak, które było oczywiście niespółmiernie mniejszym powstaniem i to było akurat powstaniem przeciwko administracji litewskiej, tak, ale no również było powstaniem udanym. No tak, no oczywiście jesteśmy za. Oczywiście jesteśmy za tym.
Chciałem państwa sprowokować do tych wyznań zgodnych.
Jasne. Natomiast jeśli mógłby mi kolega z Nowoczesnej jeszcze nie zabierać mikrofonu, to...
Proszę nie zdradzić ruchów technicznych, wajchy.
My w ogóle planujemy teraz w najbliższym czasie też dołączyć do środowiska kibiców, które to środowisko zbiera na renowację grobów powstańczych, tak? I
my to jest taki najbardziej namacalny akcent.
Tak, dokładnie. No, staramy się nie tylko deklaracjami, ale także czynem po prostu wspierać te wszystkie inicjatywy i pamiętać o powstańcach nie tylko od święta i nie tylko w studiu radiowym, ale także w codziennym życiu i w naszych codziennych akcjach.
Ja potwierdzam, wspaniała praca kibice Lecha, także widziałem działaczy Kukiz, kiedy osłanialiśmy pomnik powstańców wielkopolskich, pięknie odnowiony właśnie dzięki kibicom w Czerlejnie.
W Czerlejnie, tak jest.
Nowoczesna, na koniec, ostatni głos dzisiejszej.
Panie redaktorze, trudno to inaczej skomentować. Oczywiście Nowoczesna wspiera ten pomysł. Zdaje się, że pani poseł...
Proszę państwo,
pani poseł Joanna Schmidt w zeszły czwartek z mównicy sejmowej popierała ten pomysł i zdaje się, wszystko zostało powiedziane. Tak? Także oczywiście wspieramy ten pomysł jak najbardziej.
Ale to starodawne powstanie było, to czy nowoczesne?
Co pan?
Czy jednak znalazł jakiś argument, tak, do przeatakowania? Nazwa,
ugrupowanie. A ponieważ powstania są ściśle związane z bronią, to my z kolei Wolność Poznań zapraszamy Wielkopolan na pikniki strzeleckie, które organizujemy w najbliższym czasie w wielu miastach.
Bardzo proszę, bardzo głoszeń na koniec audycji. To jednak jest debata polityczna. Szanowni państwo, rozstajemy się w dobrym nastroju i zgodnie. To pewnie dobra wróżba przed trudnymi dłuższymi rozmowami, na pewno na temat kształtu budżetu dotyczącymi przede wszystkim spraw służby zdrowia. Dziś rozmawialiśmy na ten temat w gronie posłów Bartłomieja Wróblewskiego z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję, dobrego wieczoru.
Szymon Ziółkowskiego z Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo, dobrej nocy.
A także byli z nami Joanna Wargin-Torchała, Partia Wolność.
Dobranoc Państwu.
Zdzisław Dębowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Bartosz Garczyński, Kukiz 15.
Dziękuję panu i dziękuję państwu, dobrej nocy.
I Kamil Kłopocki, Nowoczesna.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Program realizował Mariusz Siuda. Kłaniał się państwu nisko Łukasz Kaźmierczak. Do usłyszenia.
Przy gorącym stole.